Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 7 października, a więc dokładnie w rocznicę bitwy pod Lepanto, wielkiego zwycięstwa armii chrześcijańskiej nad potężną flotą muzułmańską, porównywalnego z późniejszą odsieczą wiedeńską, 7 października, kiedy wspominaliśmy Matkę Bożą Różańcową w sposób szczególny, jak przez cały miesiąc październik, zapowiadało się, tak jak kiedyś i dziś, bardzo groźnie. Na życzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przygotowany został projekt rezolucji pod znaczącym tytułem Dostęp kobiet do legalnych zabiegów medycznych, problem nieograniczonego odwoływania się do zastrzeżeń sumienia. Miało to w praktyce znaczyć, że lekarz sprzeciwiający się w sumieniu aborcji lub eutanazji zostałby zobowiązany do załatwienia tych morderczych zabiegów gdzie indziej, zaś w przypadkach pilnych, jak określano, miałby obowiązek wykonać zabieg wbrew swym zastrzeżeniom. Przy okazji prawo do odmowy miało zostać zabrane personelowi pomocniczemu. Taki projekt to była próba niesamowitego zamachu, tak zwana klauzula sumienia, czyli prawo do odmowy wykonywania zabiegów sprzecznych z sumieniem lekarza, które jest jednym z praw gwarantowanych powszechnie zarówno w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim, miało zostać zabrane. Na szczęście tak się nie stało. Brytyjska posłanka, jej ponadpartyjna parlamentarna grupa, która chciała to przeprowadzić, nie dała rady, ponieważ irlandzki senator i włoski polityk doprowadzili do tego, że za pomocą kolejnych poprawek zgłoszony projekt został całkowicie odwrócony w swym sensie. To jakby Lepanto naszych czasów. Mniej widowiskowe, lecz równie dramatyczne. Szkoda tylko, że zamiast bronić dziś sprawiedliwych praw chroniących życie, trzeba dziś bronić prawa tych lekarzy, którzy wciąż nie chcą niszczyć życia, bo to jest niezgodne z ich sumieniem. Czym jest sumienie? Bo znowu słyszymy, że polscy parlamentarzyści będą zgodnie ze swoim sumieniem głosować, czy przyjąć przepisy dotyczące in vitro w tej formie, jakie proponuje nasz parlament teraz. Czym jest sumienie? Według niektórych teorii ma to być głos płynący z przyzwyczajenia, nawyku, ale wiemy, że to nie jest słuszne stanowisko. Przecież istnieją sytuacje, które pojawiają się tylko raz w życiu, a mimo to i w nich głos sumienia jest jednoznaczny, mocny. Według innych ludzi sumienie to głos ludzkiego instynktu etycznego, podobnego do instynktu samozachowawczego, rodzicielskiego, ale to też nie jest słuszne. Bo instynkt obraca się z reguły wokół interesów człowieka, zmierza do tego, aby utrzymać go przy życiu lub zapewnić przyszłość pokoleniom następnym. Podstawową wartością więc, na której straży stoi instynkt, jest życie biologiczne, interes. Tymczasem sumienie stoi na straży wartości. Sumienie przypomina, że jest inny typ wartości. Nie tylko inny, ale i wyższy od wartości ekonomicznych, użytkowych, przyjemności. Sumienie potrafi przecież zmusić człowieka nawet do ofiary z własnego życia na rzecz wartości etycznych. Nie jeden więzień w czasach okupacji ponosił śmierć wśród tortur, a jednak nie wydał kolegów. W świetle naszego nauczania katolickiego, wewnętrznego doświadczenia, sumienie jest głosem ludzkiego rozumu. Niewątpliwie ciekawy to głos. Przede wszystkim informuje on człowieka, co jest złe, a co jest dobre, co wartościowe, a co bezwartościowe. Nie ogranicza się jednak tylko do stwierdzenia, że to jest dobre, to złe, to czarne, to białe. Głos sumienia wnosi ze sobą moment swoistego zobowiązania. To jest złe, a zatem nie wolno ci tego czynić. To jest dobre, a zatem powinieneś tak czynić. Ile razy pojawia się w nas głos sumienia, zawsze chodzi o to, że to ja nie mogę pozwolić, by między mną a światem wartości wyrastała przepaść nie do przebycia. I czasem sumienie dopada człowieka w sytuacjach, no, niezwykłych i zwycięża niezwykle. Pracujący w Kanadzie polski ksiądz Józef Wąsik opowiadał historię swojego kolegi księdza, który będąc proboszczem, przyjął do pracy na plebanii kobietę samotnie wychowującą dziecko. Ten ksiądz chciał w ten sposób pomóc samotnej matce. Potem władze duchowne wysłały go na studia do Rzymu. Po roku czy dwóch w parafii, w której pracował, w Kanadzie mówimy, wybuchł skandal. Owa dziewczynka, córka tej matki, którą przyjął, teraz już nastolatka, umieszczona po śmierci matki w domu dziecka, oskarżyła księdza o molestowanie. Rozpętała się medialna burza, żądania, pretensje, wywiady. Bogu ducha winien ksiądz, myślący prostolinijnie, postanowił natychmiast wyjaśnić sprawę, wrócił z Rzymu. Nie wiedział, że wolnomyśliciele wymusili już na rządzie kanadyjskim taką właśnie formułę. Zawiesić do wyjaśnienia. W momencie przyjazdu ksiądz został pozbawiony prawa do publicznego pełnienia obowiązków kapłańskich. Była to kilka lat trwająca gehenna. Wreszcie, po 5 latach, podczas rozprawy sądowej, ta dziewczynka, nastolatka, nie wytrzymała. Zwyczajnie się rozpłakała i opowiedziała całą prawdę. Kazano mi tak mówić. Obiecywano, że kiedy osiągnę pełnoletność, dostanę samochód i wielkie możliwości, dom, ale ja już nie mogę. Ten ksiądz był dla mnie bardzo dobry i dla mojej mamy. Powie ktoś od incydentalne wydarzenie. No, ostatnio niestety, podobno prawdę przeżywa wielu księży w różnych stronach świata, w Polsce też. Ostatnio dwie gimnazjalistki w Polsce, którym redaktorzy pewnej stacji telewizyjnej kazali mówić w szczególnie wyrafinowanych karach stosowanych przez siostry zakonne, przyznały się, że dzwoniono do nich, podtrzymując na duchu, żeby to powtarzały, obiecując wielkie wsparcie finansowe, co było nieprawdą. I tu sumienie nie pozwoliło kłamać. Gdy mnie sumienie gryzie, a tak bywa niestety, mogę kupić jedzenie, ale nigdy apetyt. Lewituję nad łóżkiem, jak w objęciach anioła, mogę kupić poduszkę, lecz snu kupić nie zdołam. Wiemy więc już, że sumienie jest tym głosem naszego rozumu, które domaga się od nas życia zgodnie z zasadami. Ale sumienie może być różne. Istnieją 3 najczęściej spotykane typy błędnego sumienia. Sumienie wąskie, szerokie i niepewne. Przyjrzyjmy się poszczególnym. Trafiają się ludzie żyjący w nieustannym przekonaniu, że cokolwiek robią, wszystko to jest niedoskonałe lub wprost grzeszne. Przypomnijmy sobie chwile, w których nam samym wydawało się, że nasza wina sięga wręcz kosmicznych rozmiarów, chociaż w gruncie rzeczy nie chodziło wcale o grzech, ale o pokusę, na przykład mimowolną myśl nieczystą, czy też zwykłe zapomnienie, na przykład o piątkowym poście. A jednak byliśmy mylnie przekonani, że zgrzeszyliśmy, i to ciężko. Odzywało się wtedy w nas sumienie fałszywe, sumienie skrupulackie. Sumienie tego typu dopatruje się zła tam, gdzie zła nie ma, lub widzi grzech ciężki tam, gdzie jest tylko niedoskonałość. Sumienie wąskie może obejmować całość naszego życia, czy jakiś specjalny wycinek. Co ma robić człowiek obciążony takim sumieniem? Ponieważ nie jest on zdolny do właściwego, obiektywnego osądzania swego postępowania, musi się zdać na głos spowiednika. Innym typem sumienia błędnego jest sumienie szerokie, liberalistyczne. Orzeka ono, że nie ma grzechu tam, gdzie grzech obiektywnie jest, lub widzi grzech lekki tam, gdzie obiektywnie mamy do czynienia z ciężkim przewinieniem. Sumienie szerokie, praktycznie biorąc, nie spełnia swej roli, albo spełnia ją tylko w ograniczonym zakresie. Granice dobra i zła są tu niewyraźne, płynne. Praktycznie dla wszystkiego, cokolwiek człowiek robi, potrafi sobie znaleźć usprawiedliwienie. Przykładów szerokiego sumienia mamy wokół nas bez liku. Kto z nas i jak spowiada się z zaniedbywania obowiązków rodzinnych, społecznych, zawodowych? Kto poczuwa się do naprawienia wyrządzonej szkody, odwołania rzuconego na bliźniego oszczerstwa? Nasze grzechy szerokiego sumienia powodują ogromne straty i szkody społeczne. I wreszcie trzeci typ błędnego sumienia. Sumienie niepewne. Człowiek nie wie, czy dany czyn jest zgodny, czy jest niezgodny z właściwą hierarchią wartości. Jego działaniu towarzyszy niepewność. Dobrze czy źle? Wina czy rzecz obojętna? A jednocześnie nie podejmuje koniecznego wysiłku, żeby zdobyć jasny i prawy sąd o rzeczy. Nie chodzi tu o chorobliwy niepokój, bo mówiliśmy to przy skrupulatach, ale o wygodną lekkomyślność, brak poczucia odpowiedzialności, moralne zobojętnienie. Tymczasem istnieje zobowiązująca zasada. Człowiekowi, który ma sumienie niepewne, nie wolno działać, dopóki sobie sumienia nie upewni, na przykład przez rzetelną refleksję lub zasięgnięcie kompetentnej rady. Problem wychowania w człowieku prawdziwego sumienia stał się dzisiaj tragicznym problemem społecznym. Tragicznym, ponieważ zbyt często niedostrzeganym. Obserwujemy na wielką skalę niedorozwój sumienia, wpajamy naszym dzieciom mnóstwo wiadomości. Całe tak zwane wychowanie jest właściwie tylko nauczaniem. Są języki, jest matematyka, jest muzyka, pływalnia, lekcje tańców. O kształtowaniu sumienia nie ma mowy. Usiłujemy wychować geniuszy, zapominając o ich sumieniu. Chcemy więc dziś przypomnieć i parlamentarzystom naszym, i wszystkim rodzicom, zwłaszcza i wychowawcom. Czas, który mi dajesz, Panie, lata mojego życia, dni moich lat, godziny moich dni, wszystkie należą do mnie, a moim zadaniem jest wypełnić je spokojnie i z rozwagą, wypełnić aż po brzegi, aby potem oddać Tobie, Panie, żebyś ich zwykłą wodę przemienił w wyborne wino, jak uczyniłeś to w Kanie Galilejskiej. Panie, dziś nie proszę Cię o czas, aby zrobić to czy tamto, proszę Cię o łaskę w czasie, który Ty mi dajesz, abym sumiennie wypełniał to, czego ode mnie oczekujesz. Pewien młody człowiek zapytał mnicha o tajemnicę szczęścia. Mędrzec poradził młodzieńcowi, aby obszedł pałac i powrócił do niego. Wrócił po 2 godzinach. A teraz proszę cię o jedno. Weź tę łyżeczkę, na której są 2 krople oliwy. Idź tą łyżeczką tą samą drogą, co przed chwilą, tylko tak, żeby nie uronić tych kropli z łyżeczki. Młodzieniec wrócił, oliwa była. A czy widziałeś te piękne ararasy w sali jadalnej zamku? Czy widziałeś wspaniałe ogrody, piękne pergaminy? Młody człowiek ze wstydem przyznał, że nie, ponieważ cały czas miał uwagę skupioną na łyżeczce. Wróć i zobacz te cuda, nakazał mędrzec. Ruszył ponownie, zobaczył teraz wszystko. A gdzie twoja oliwa? Spojrzawszy na łyżeczkę, nasz młodzieniec zobaczył, że nie ma. Tajemnica sumienia, szczęścia, tkwi w dostrzeganiu wszystkich cudów świata przy jednoczesnej dbałości o te 2 krople oliwy. To jest nasze życie. Panie, daj mi nie to, czego bym sobie życzył, ale to, czego potrzebuję. Uchroń mnie przed naiwną wiarą, że wszystko w życiu musi być proste. Podaruj mi postę we właściwym miejscu kogoś, kto będzie miał odwagę powiedzieć mi prawdę. Udziel mi fantazji niezbędnej do tego, by we właściwej chwili dać czasem komuś bez słów paczkę dobroci. Panie, obdarz nas dobrym, mądrym sumieniem, rozeznaniem, że trudności, kłopoty, porażki czy niepowodzenia są częścią naszego życia oraz że przez nie wzrastamy i dojrzewamy.